przepracowania, do spojrzenia w kategoriach potrzeby takiej ewolucyjnej, może nie tyle rewolucyjnej, ale ewolucyjnej zmian, i mocno tych ewolucyjnych zmian upatruję w tym, co poprzednik, o tym, co pan mówił, i to takie było budujące, że właśnie te kwestie dialogu, tłumaczenia i tak dalej. Trudności w definiowaniu feminizmu, w rozumieniu feminizmu w ogóle, one, myślę, bardzo szeroko, wieloaspektowe zjawisko, ruch społeczny, społeczno-polityczny, interdyscyplinarny, ale też nie zdawanie sobie, nie pozwalanie sobie zarówno w ruchu feministycznym, i tutaj myślę, że to może dla niektórych być nawet taka teza dość kontrowersyjna, ale jakby nie pozwalanie na to, żeby myśleć o, tak sobie pozwolę powiedzieć, kategorii kobiet, o kobietach, jako właśnie niedysponowanie jednorodną kategorią kobiet, tak? Wbrew tym pokutującym przekonaniom, na których wykluwają się te stereotypy, tak bym powiedziała.
To również feministki są różne, tak jak kobiety są różne.
Właśnie.
Tak?
Jako politolożce przyszło mi niejednokrotnie tłumaczyć i przychodzi tłumaczyć, kiedy na przykład rozmawiamy w różnych, też także naukowych gronach, gremiach, gdzie my się zastanawiamy, czy jak to jest z tym głosowaniem na kobiety? Pamiętam jedno z takich wydarzeń naukowych, gdzie padło hasło: głosujmy na kobiety bez względu na to, z jakiej one są partii, z jakie one mają przekonania. I z jednej strony okej, czyli kierowanie się tym tą kwestią płci w wyborze, ale kiedy mówiły o tym bardzo liberalnie nastawione, tak to pokrótce ujmę, działaczki, polityczki, to też w pewnym momencie nastąpiła taka konsternacja. Aha, no tak, rzeczywiście, to jest jeszcze przecież pewne rozróżnienie pomiędzy tym, że jesteśmy kobietami, ale mamy różne poglądy. Mamy różne, często nasze światy wartości, nasze zasady postępowania mogą się różnić. I ja też zaczęłam zastanawiać się, pisząc perspektywy feminizmu, na ile ruch, dzisiejszy ruch feministyczny, mocno skupiając się na akcentach polskich, jest ruchem hermetycznym, jest ruchem ekskluzywnym, inkluzywnym, na ile dzisiejsze feministki, które ten ruch tworzą, które są działaczkami, aktywnymi działaczkami, pozwalają już na poziomie takiej ekspresji werbalnej powiedzieć: jestem feministką, ale właśnie, czy można powiedzieć, ale nie zgadzam się ze wszystkimi postulatami, albo z tymi zgadzam, z tymi nie, ale my musimy pamiętać o tym, że podstawą myślenia o feminizmie w ogóle to jest myślenie o wolności, o równości i też o tym, żeby kobiety, posiadając autonomię i możliwość decydowania o sobie, mogły tych wyborów dokonywać
naprawdę na poziomie, takich, jakie chcą.
Właśnie, własnych chęci, własnych wartości i tak dalej. Więc ja dostrzegam i tym się też z czytelnikami książki dzielę, że dostrzegam te nieścisłości, nieprawidłowości, które powodują taki zamęt, chaos.
Ale też takie kolejne myślenia, które pozwalają nam zakładać, że to jest jakiś bardzo skończony, bardzo wąski katalog poglądów, tak, ale też metod działania. Tymczasem w badaniu, które przeprowadziła pani Katarzyna Krzywicka z Dunek, też jak na dłoni widać, że te osoby, które określają siebie same jako feministki, to wcale niekoniecznie jest zbiór tożsamy z aktywistkami feministycznymi wyłącznie, prawda?
Bo to jest jeden z odłamów feministycznych. Ja odniosę się do tego, co powiedziała pani Katarzyna, że ten ruch może być postrzegany przez osoby, które nie identyfikują się jako feministki, jako właśnie ruch ekskluzywny. Pamiętam któryś z kongresów kobiet, na którym jedna z prelegentek powiedziała: jestem feministką, więc to oczywiste, że... I wymieniła kilka warunków, które ona spełnia, i na końcu było, że jestem wegetarianką. Ja pomyślałam sobie, o kurczę, ja jednak jem mięso, to chyba nie jestem feministką. Więc to jest narzucanie pewnych takich ram, warunków, które ja muszę spełnić, żeby móc nazwać siebie feministką. A to, co ja chciałabym zahaczyć o perspektywę mężczyzn, bo to, co się zadziało po transformacji ustrojowej, to jednak to, że nasze drogi się trochę rozjechały, jeśli chodzi o wykształcenie. Także kobiety, młode kobiety są lepiej wykształcone niż mężczyźni. W związku z czym ten rozjazd taki związany, to jest ta ciągła walka między feminizmem a patriarchatem, który też myślę, że warto by było w końcu rozłożyć na łopatki i sobie dać z tym spokój.
Ale z czym konkretnie? Z tą walką, czy z tym patriarchatem?
Ja bym powiedziała, że nie mamy czegoś takiego jak, nie wiem, kryzys męskości, tak, czy ten feminizm, czy patriarchat i tak dalej.
I takie, co by się z panią bardzo nie zgodziło.
O kryzysie męskości mówimy naprawdę od 40 lat. To nie jest wymysł lat 90.
W każdej epoce mówiono o kryzysie męskości. Tylko znów
tak.
To oznaczało różne
rzeczy. Ja bym powiedziała, że raczej mamy kryzys relacji, kryzys takiego porozumienia wzajemnego, nawet nie między płciami, ale międzyludzkiego. Takiego, że my nie potrafimy rozmawiać o swoich napięciach, tylko te napięcia przekuwamy na atak, tak, na taką głośne mówienie o swoich poglądach. I jeszcze ten rozjazd taki po latach 90., tak, kiedy my straciliśmy wspólny język i z naszego badania i mężczyzn i kobiet, kiedy zapytaliśmy, ja to mówię z uporem maniaka, o tym powtarzam, co daje kobietom największą moc, największe takie poczucie mocy, to jest samodzielność, że kobiety się nauczyły, że one muszą sobie same dać radę, bo mamy dużo rodzin patchworkowych, rozwodów i tak dalej, kobiety wychowują samodzielnie dzieci.
A jednocześnie w pań badaniach wyszło, że tylko 40% kobiet w Polsce czuje się samodzielna. Dobrze,
tak,
dobrze
tak,
czytam te
tak.
dane.
Bo my nie wierzymy w siebie, tak? Tu mamy ten syndrom oszusta, że nie damy sobie rady. A z drugiej strony, kiedy zapytaliśmy mężczyzn, co daje im poczucie mocy, to im największe poczucie mocy daje miłość partnerki. Czyli to kiedyś było odwrotnie, tak, że ten mężczyzna dla kobiety był takim oparciem. Więc gdybyśmy zobaczyły, w jaki sposób funkcjonują polskie kobiety, jak sobie radzą na rynku pracy, w domu, z obowiązkami.
I to 100% to powinno czuć się samodzielnymi.
To 100% z nich, czy 80%, można by było śmiało nazwać feministkami, tylko właśnie ta edukacja, kim jest feministka, jakie ma zasoby, co powinno być dla niej ważne, myślę, że gdzieś hamuje to, że ja siebie nazywam feministką.
Jeszcze o feministach porozmawiamy za chwilę, bo też arcyciekawe dane dotyczą mężczyzn tak. W pań badaniu, ale chciałabym zapytać pana Michała o to, jak być może z tych kolejnych myślenia trochę wyjść, wyskoczyć, przejść obok? Bo wierzę, że również wśród naszych słuchaczy i słuchaczek, którzy już tutaj widzę, zaczynają dzwonić, ta etykieta czasem budzi opór, a jednocześnie jest w nas bardzo wielu, myślę, osobach dużo właśnie zgody i wsparcia i poparcia dla feministycznych postulatów. Wobec czego, panie Michale, proszę powiedzieć, jakby te osoby, które mają problem z tą etykietą i nie chcą tej identyfikacji, czy ta rozmowa o feminizmie, no właśnie ona musi się zawsze kończyć jakąś konstatacją, czy niesmakiem pod tytułem, jeśli nie wypełniasz wszystkich punktów z listy, to nie zapraszamy cię do naszego klubu feministek czy feministów, ale też odwracając tą perspektywę, jeśli ja nie mam ochoty być może walczyć i protestować i być na ulicy, czy nawet w swoim zdjęciu profilowym zadeklarowaną feministką czy feministą, to czego może warto być ciekawym z tej drugiej strony, albo czego się warto wystrzegać, żeby sobie też nie odmawiać dostępu do jakiejś wspólnoty, która może być wartościowa, ciekawa, wzmacniająca?
No to właśnie chyba też odwołam się do tego, o czym mówiłem w pierwszej wypowiedzi, czyli do tej rozmowy o wartościach, czyli co tak naprawdę, czego my potrzebujemy, czego potrzebują od drugiej osoby w relacji. I też w zeszłym roku mieliśmy taki cykl dialogów właśnie o rolach kobiety i mężczyzny, tam w pracy, w domu, z wychowywaniem dzieci. I to bardzo było udane przedsięwzięcie, bo właśnie na takim bardzo podstawowym poziomie rozmowy o tym, jak to wygląda u was w domu właśnie, jeśli chodzi na przykład o zajmowanie, o codzienne obowiązki, tak, i podział obowiązków. I co dla was jest w porządku, tak, co byście chcieli zmienić, i tutaj osoby się wymieniały. Gdzie ten właśnie, tak naprawdę słowo feminizm być może tylko padało w niektórych zastrzeżeniach pań, które właśnie w swoich wypowiedziach mówiły, że no właśnie nie są feministkami, ale uważają, że coś tam. No ale tak naprawdę to, no właśnie, też ze strony mężczyzn było ujawnionych dużo jakichś takich, dużo, no, trochę na przykład niepokojących, związanych z tym, że chociażby partnerka no właśnie zarabia więcej, tak? I jeśli no właśnie partnerka zarabia więcej, a ja wciąż nie zajmuję się domem, no to jest jakieś zagrożenie trochę mojej pozycji, tak? I jak ja rzeczywiście jako facet w tym momencie mogę pokazać, że jestem przydatny na przykład, tak? No i że tutaj na przykład dochodziliśmy do tego, że no jest jakaś obawa o no właśnie, o bycie przydatnym, tak, w relacji i
ale to jest zupełnie inny poziom rozmowy, prawda? To jest rozmowa o realnych trudnościach,
potrzebach, ale też potrzebach i napięciach.
I napięciach. I do tego jeszcze wrócimy, ale mamy wspaniały parytet wśród dzwoniących do nas słuchaczy. Pani Ewa i pan Paweł czekają, żeby się wypowiedzieć. Dobry wieczór.
Ja nie wiem, czy ja jestem pierwsza.
Tak. Dobry, witamy.
Dobry wieczór. Ja nie wiem, czy mogę się nazwać feministką, bo pewnie każdy to słowo rozumie trochę inaczej, ale powiem tak, nie wolno nikogo dyskryminować, kobiet też nie powinno się dyskryminować. I druga rzecz, nie twierdzę, że kobiety są lepsze od mężczyzn, ale twierdzę, że kobiety nie są gorsze. I trzecia rzecz, nie lubię mizoginów. Niestety panowie często nie zdają sobie sprawy z tego, że bywają mizoginami, takimi nieuświadomionymi mizoginami. Mężczyzn uwielbiam, szanuję, podziwiam i wierzę, że za jakiś czas mizoginów na świecie nie będzie.
To proszę jeszcze powiedzieć, jak pani definiuje mizoginię, bo tutaj też pewnie można się pospierać.
To jest ktoś, taki nieuświadomiony mizogin to jest taki, który czasem coś chlapnie po prostu takiego, a kobieta to wyczuwa. Kobieta wyczuje właśnie, kiedy jest traktowana trochę pobłażliwie, troszkę tak, właśnie tak z takim, tak pobłażliwie, tak nie podchodzić. O, na przykład, o właśnie, przypomniało mi się. Czasem na antenie Trójki słyszę, jak panowie o sportsmenkach mówią dziewczyny, o drużynach sportowych.
A nie mówią o sportowcach chłopaki?
Nie, właśnie nie. I to zauważyłam w jednej, była dyskusja na antenie i pan wyraźnie powiedział, panowie, drużyna panów, coś tam, a dziewczyny i to, więc to mi się bardzo nie spodobało. I
na pewno teraz to zostało usłyszane. A proszę jeszcze powiedzieć, czy panią też spotyka takie traktowanie, które pani odbiera w ten sposób?
O tak, owszem. Mhm. Na przykład ja lubię naprawiać różne rzeczy, znam się na różne rzeczach i kiedyś byli u nas panowie, którzy naprawiali kaloryfery i jak powiedziałam, że ja umiem odpowietrzać kaloryfery, to pan się na mnie popatrzył z takim zdziwieniem, jak to ja, kobieta, umiem odpowietrzać kaloryfery? To jest prosta rzecz, nic nadzwyczajnego, więc spotykam się z czymś takim, zwłaszcza jak mówię, że umiem coś naprawić i umiem coś, nie wiem, chociażby na przykład to, że interesuję się polityką, zwłaszcza amerykańską, to też niektórych dziwi, dlaczego ja, kobieta, interesuję się polityką.
To panią złości, drażni, porusza, śmieszy? Co pani to robi?
Tylko bardzo, bardzo jestem zadowolona, jak potrafię uzmysłowić takiemu panu, że jednak jestem inteligentna i dorównuję mu, a czasem i przewyższam inteligencją. Więc zakończę tak. Za jakiś czas mizoginów na świecie nie będzie, bo zrozumieją, o co chodzi, bo są przecież inteligentni, prawda?
Z pewnością. Panie Pawle, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Co pan na to, albo na inne wątki naszej rozmowy?
Chciałem się tylko podzielić taką obserwacją, bo zaczęliście państwo też w rozmowie temat feminatywów w zawodach. Chodzi mi o to, że pracuję ponad 10 lat jako chirurg i poznałem wiele kobiet, które są chirurgami lub anestezjologami. I nigdy nie udało mi się usłyszeć zdania typu: dzień dobry, nazywam się tak i tak, jestem, no zawsze to było anestezjologiem lub chirurgiem i będę pana znieczulać, panią, lub będę operować. Nigdy nie słyszałem.
Co pan myśli o tym? Z czego to wynika pana zdaniem i czy pan używa tych form?
Absolutnie żeński. Nie zdarza mi się aż takich feminatywów używać.
Aż takich, czyli uważam, chirurżka i anestezjolożka, nie przejdzie pani przez gardło.
Tak, tak. No, brzmi to moim zdaniem troszeczkę śmieszne i jest na siłę. Moim zdaniem po prostu nie powinno się w nazwach zawodów dostrzegać płci. Absolutnie.
Ale wie pan, że w nazwie zawodu chirurg jest płeć, prawda? Tylko męska.
Zwyczajowo tak, ponieważ to są pewnie zaszłości historyczne. Natomiast chodzi mi o to, że nie zaobserwowałem, żeby kobieta sama o sobie powiedziała inaczej niż jestem chirurgiem lub jestem anestezjologiem.
Taka, a gdyby tak było, to co by pan o tym myślał?
Może troszeczkę by mnie to rozbawiło, natomiast nie mam nic przeciwko, ale czasem może na siłę próbujemy modyfikować.
A w ogóle pana zdaniem to jest ważne, ta autoidentyfikacja i te konkretne określenia? No bo w skali jakby trudności, ważności państwa zawodu, to czy ktoś się nazwie chirurgiem czy chirurżką, to pewnie jest gdzieś na końcu skali ważności, ale z jakiegoś powodu chyba się to panu wydaje istotne, czy dobrze rozumiem?
No, moim zdaniem nie powinno się w ogóle dostrzegać płci. Jeżeli ktoś zajmuje jakieś stanowisko, to po prostu powinien je nazywać neutralnie płciowo, a nasz język ma to do siebie, że pewne wyrazy mają swoją płeć. Na przykład stół jest rodzaju męskiego, a szafa jest rodzaju żeńskiego. I zmienianie tego na siłę moim zdaniem nie ma sensu, a zwróciłbym też uwagę na inne nazwy zawodów medycznych, na przykład ortopeda lub pediatra. Jeżeli mężczyzna jest ortopedą lub pediatrą, możemy się posilić na zmaskulinizowanie tych zawodów, żeby było porówno. Moim zdaniem to jest troszeczkę czasem niepotrzebne i na siłę, ale zapraszam do dyskusji.
Dziękujemy, panie Pawle. Przyjmujemy to zaproszenie do dyskusji. Przyjmujemy, pani Katarzyno?
No ja jestem socjolożką. I używam, używam feminatywów i to, co nas spotyka czasami, to, że na przykład słyszymy to, jakie fajne lożki, i staramy się po prostu traktować to z przymrużeniem oka.
Pani już się przyzwyczaiła, tak, jak sądzę. I jednak konsekwentnie jesteście socjolożkami,
jesteśmy socjolożkami, nie socjologami. To, o czym pan powiedział o tych zawodach medycznych, to samo jest na przykład zawody prawnicze. To są jednak środowiska takie dosyć hierarchiczne, tak? Gdzie faktycznie męska strona jest dużo, dużo silniejsza. I to, co pan mówi, że chirurg to jest neutralna nazwa, nie jest. Jest męską nazwą. Język jest materią żywą, tak? I zmienia się wraz z tym, jak się zmienia społeczeństwo. I myślę, że za jakieś 10 lat mówienie chirurżka, czy ortopedka, czy psychiatrka już nie będzie takim problemem.
Tak jak chyba już przestała być problemem socjolożka, czy nawet architektka. Mam wrażenie, że te niby łamańce językowe, które wszystkim wydawały się niemożliwe do wprowadzenia do języka na stałe, już przestają nas razić. Ale nie rozstrzygniemy tego odwiecznego sporu, który towarzyszy też dyskusjom o feminizmie. Cały czas, choć poradniki językowe już ponad 150 lat temu, czyli wtedy, kiedy kobiety wchodziły do męskich zawodów, rozstrzygnęły tą wątpliwość dosyć jednoznacznie, mówiąc, że skoro mamy kobiety w tych profesjach, to należą im się odpowiednie żeńskie formy nazw tych profesji, bo tak skonstruowany jest język polski. Ale nie chciałabym jednak, żeby umknęła nam no właśnie jedna z kwestii z tym związanych, czyli kwestia języka i tego, w jaki sposób, nie mówię tylko o feminatywach, ale ta identyfikacja i ten dobór słów, dobór terminów w tej dyskusji waży. Pani Katarzyna Zawadzka też się językowi trochę siłą rzeczy musiała przyjrzeć i polityczki nasze
tak.
mają problem z określaniem się, no właśnie, z użyciem feminatywów. Czy to może też tak działa trochę, że jak już się używa feminatywów, to to też jest bardzo jasna deklaracja światopoglądowa?
Drodzy Państwo, ja pozwolę sobie taki ukłon w kierunku naszych słuchaczy i w kierunku współrozmówców. Tak przedstawię troszeczkę backstage'u, tych zza kulis, co się działo podczas przygotowywania książki, kiedy przygotowywałam się do badań, tworzyłam ankietę, ale też kontaktowałam się bezpośrednio drogą telefoniczną, mailową, z biurami poselskimi, posłanek. Ja zakładam, że w większości z Państwa, tak zakładam, nie zdziwi to, że zdarzało się, że językowo używając kwestii takich jak polityczka, a nie pani polityk, jakby
posłanka.
Posłanka, tak, to ja byłam, drodzy Państwo, trochę przywoływana do porządku w pewnych momentach, mm-hmm. że nie. No jak Państwo myślicie, jak się to nam polaryzuje?
Możemy się domyślać, ale proszę rozwiać nasze wątpliwości.
No cóż, raczej tak zwana prawa strona sceny politycznej, a czasami przepływało to bliżej centrum, którego często nie dostrzegamy, nie chcemy dostrzegać w naszej polityce, albo sama powiem, jako politolożka bądź politolog, jak kto woli, wolność, równość. To centrum jakby daje o sobie zapominać. A myślę, że świat szarości też nam jest potrzebny także w polityce. Ja bym do tego również chciała, szanowni państwo, dodać, że byśmy nie zapominali, że język nie tylko opisuje rzeczywistość. My, używając pewnych sformułowań, bez względu na to, czy mówimy o feminatywach, czy mówimy o tym, że ktoś, czy poprawności politycznej, czy form, które mogą być krzywdzące i szkodliwe dla kogoś, to ten język nie tylko opisuje, ale także tą rzeczywistość przecież kreuje. Tak? Tutaj padło w wypowiedziach również naszych słuchaczy wiele takich ciekawych kwestii, które pokazują w takiej skali, tak pozwolę sobie powiedzieć, w skali mikro, też z opinią publiczną, ze społeczeństwem, głosem społeczeństwa możemy się zmierzyć i świetnie. Że na przykład używamy pewnych sformułowań w formie męskiej z przyzwyczajenia, tak? Ja tak sobie lekko się uśmiechałam, kiedy słyszałam o chirurgu i anestezjologu, że ta chirurżka czy anestezjolożka byłaby mniej zaaprobowana, przyjmowana, może znieczulenie, drodzy państwo, wtedy mniej by na przykład zadziałało, tak? Jeżeli ktoś tutaj byłby przeciwny feminatywom, ale tak zupełnie serio. Też kwestia mizoginii się pojawiła. Dodałabym kwestię uciszania, umniejszania takiej nierównowagi, tak, która występuje pomiędzy światem męskim, światem kobiecym, tak go próbujemy często przedstawiać. Ja też tutaj tak przypominam sobie, jak nawet padało to hasło o tej miękkości kobiecej. Gdzieś tutaj poprzedniczka też mówiła o badaniach. Ja tak myślę, że o wielu kwestiach musimy przestać w ogóle myśleć na poziomie
poziomie, właśnie jakby tłumaczyć i przestać myśleć o nich jako kwestie pejoratywne. Czyli jakby ta miękkość, ona z założenia jest zła, tak?
Bywała tak rzeczywiście interpretowana już starożytni filozofowie. Od Arystotelesa wychodząc widzieli w tym kobiecą słabość jednak.
Tak. Ja bym jeszcze, jeśli mogę, tylko jakbym jeszcze o kwestii właśnie językowej. Przychodzą mi na myśl, bo oczywiście posiłkowałam się także w mojej pracy badaniami zarówno polskimi, jak i zagranicznymi. Ten rekonesans należało, mam nadzieję, odpowiednio zrobić. I przychodzi mi na myśl między innymi Rebeka Solnit, która polecam eseje Mężczyźni objaśniają mi świat, która, drodzy państwo, napisała coś takiego, że w codzienności, oczywiście każdej płci zdarza się, że na różnych spotkaniach rozprawiają o rzeczach bez związku z tematem, potrafią też snuć teorie spiskowe, ale że doświadczenie nauczyło ją, że taka całkowita konfrontacja na pewność siebie i, drodzy państwo, ta pewność siebie połączona z całkowitą niewiedzą jest upłciowiona. I że to właśnie mężczyźni objaśniają nam, kobietom, świat, niezależnie od tego, czy wiedzą o tym, o czym mówią, czy też nie wiedzą, ale dodawała, i tutaj państwa uspokajam, że w każdym razie niektórzy mężczyźni, i to mi się bardzo podoba, że mówiąc o, że też nie tylko takie badaczki, nie tylko takich autorów i autorki wybierałam, próbując pokazać ten wielogłos, ale też ostatnia rzecz, to z kolei taka wątpliwość i zastanawianie się nad tą autoidentyfikacją feministyczną, w które u jednej z autorek również się pojawiło, u Roxane Gay, która przyznawała, że jej z kolei stereotypy o feminizmie kazały długo szukać drogi do tego momentu, żeby ona stwierdziła, że sama może siebie nazywać feministką i że ona się odżegnywała od tego feminizmu, bo go nie rozumiała, a kiedy nazywano ją feministką, to słyszała coś takiego, że jest pewnie wściekłą, nienawidzącą mężczyzn, seksu, wieczną ofiarą, i dodawała to, co też powiem na koniec, że mocne, drodzy państwo, i myślę, że szczęście z państwa będzie gdzieś rezonować, że taką właśnie karykaturalną postać nadają feminizmowi zazwyczaj te osoby, które najbardziej się go boją. I co jest dla mnie najbardziej istotne do dodania, że te same osoby, które najwięcej stracą, kiedy feminizm zwycięży. I to myślę, że tutaj średnik bądź kropkę postawię.
Niektórzy mężczyźni, trawestując Rebekę Solnit, chcą tutaj dołączyć do naszej rozmowy. Pan Andrzej i pan Michał czekają, żeby zabrać głos. Dobry wieczór, panie Andrzeju.
Dobry wieczór. Drodzy państwo, ja tak zadzwoniłem, bo słuchałem audycji i tak stwierdziłem, że chyba umyka nam taka pewna perspektywa, o której tutaj państwo...
Jaka perspektywa? Proszę nas.
Mianowicie chodzi o to, że no, generalnie gatunek ludzki ma tak około 300 tysięcy lat i tak naprawdę cała nasza historia opiera się na potwornej przemocy, na zbrodniach i na agresji, bo de facto no, wywodzimy się z niby znaczelnych, ale tak naprawdę taką dominantą jest jednak agresja. Sama kultura i cywilizacja no, ma około 12 tysięcy lat, a tak naprawdę kobiety dopiero zaczęły być upodmiotawiane no, raptem jakieś 150 lat. I tak naprawdę cały świat jest, cała kultura jest jakby stworzona pod mężczyzn i kobiety przez większość okresu nie miały praktycznie nic do powiedzenia. W związku z tym wydaje mi się, że powinniśmy akceptować i nawet każde formy feminizmu. Powinniśmy akceptować zmiany w języku, feminatywy. Zresztą też język polega przecież na komunikowaniu się. A jeżeli poszerzamy to jakby pole semantyczne, to tak naprawdę język powinien iść za pewnymi potrzebami.
I rzeczywiście to się chyba dzieje, ale dla niektórych zbyt powoli, a czasem ten proces zawraca. Pan Michał jeszcze chciał dodać swoje trzy grosze. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, trójka, dobry wieczór, słuchacze. Ja akurat wychowałem się wśród dwóch sióstr, a też bardzo często spędzałem czas z pięcioma kuzynkami, więc było siedem kobiet i ja jeden, także byłem zawsze wychowany.
I wyrósł pan na feministę, czy wręcz przeciwnie?
Ja wyrosłem na to, że bardzo akceptuję kobiety i zawsze byłem wychowany w pełnym szacunku i równouprawnieniu, także uważam, że kobiety, jeśli i przede wszystkim uważam, że Polska stoi kobietą, tak? Ostatnio i sportowo, i muzycznie, to bardzo mocno widać, a też tak troszkę z innej strony. Ja też staram się być zawsze miły i kulturalny i też bez względu na płeć, ale ostatnimi czasy zdarzyło mi się kilka razy, że panie odmawiały pomocy, na przykład przy otwarciu drzwi czy przy wniesieniu wózka pod schodach.
Ale pan otwierał drzwi, czy chciał, żeby panie panu otworzyły?
Nie, no oczywiście, że ja.
Oczywiście.
Ja to robię.
Nie, i panie sobie nie życzył. Tak. Jak się pan z tym poczuł?
Dziwnie. Dziwnie. Tak.
A dziwnie, gdyby to one otwierały panu, też by się pan poczuł dziwnie?
Bym się poczuł dziwnie, ja bym przypuścił tą osobę, ale nie ze względu na to, że to otwiera kobieta, bo też powiedzmy, jeśli jest starsza osoba, tak, nie, no bez względu, czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta, to przypuszczam i no ogólnie staram się być miłą osobą i
bardzo panu dziękujemy za to, że stara się pan być miłą osobą. Miłych osób nigdy za wiele na tym świecie. Zbliżamy się powoli do końca naszej audycji, ale chciałam jeszcze Katarzynę Krzywicką-Zdunek zapytać o tą perspektywę męską, która też w badaniu wykazała bardzo zaskakujące tendencje, bo ostatnie nasze telefony od słuchaczy zdominowali właśnie panowie. Czego o męskich postawach wobec feminizmu dowiedziały się panie ze swojego badania?
Że mężczyźni to akceptują i mężczyźni dużo bardziej akceptują feminizm niż kobiety. I to było dla nas zaskakujące, że mężczyźni...
No bo to nie jest w ogóle intuicyjne.
Tak, mężczyźni są na to otwarci, mężczyźni są za partnerstwem w związkach. Oczywiście jak pokazujemy te dane, to podnoszą się głosy, że to są tylko deklaracje, więc gdzieś brakuje nam takiego zaufania do tego, że mężczyźni mogą mieć czyste intencje, mówiąc o tym, że...
Ale ciekawe jeszcze jest to, że im bardziej tak deklarują, tym są starsi.
Tak, dokładnie, że starsi mężczyźni już jakby zinternacjonalizowali sobie feminizm i to równouprawnienie. Młodsi mężczyźni, tutaj bardziej jest tęsknota za takim tradycyjnym podziałem obowiązków, za tradycyjnymi rolami, ale to również wynika z napięć, tak? Z takich lęków, które są w tych mężczyznach.
Z tego, że żyjemy w świecie pełnym niepewności?
Żyjemy w świecie pełnym niepewności, ale też ci mężczyźni byli w dużej mierze wychowywani jednak przez matki i gdzieś ta tęsknota za tym, żeby był taki tradycyjny podział ról wynika z braku poczucia bezpieczeństwa i tego, jak poruszać się w tym współczesnym świecie. To jest w ogóle fascynujące.
To jest bardzo fascynujące, a najbardziej fascynujące jest to, jak państwo, choćby ta czwórka słuchaczy, która się do nas dziś dodzwoniła różnie i wspaniale umieją o tym mówić. I widzę, że nasze telefony jeszcze tutaj się rozgrzewają, ale musimy już kończyć. Natomiast będą państwo mieli okazję całkiem niedługo na temat feminizmu się wypowiadać i skonfrontować się być może z osobami, które o feminizmie myślą i mówią zupełnie inaczej niż państwo. 18 lutego Fundacja Nowej Wspólnoty w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie organizuje tak zwany dialog pod bardzo zaczepnym tytułem Feminizm. Czy kobiety nienawidzą mężczyzn? Panie Michale, ostatnie dwa zdania zaproszenia. Jak można dołączyć do tego dialogu, czyli włączyć się do ciągu dalszego naszej dzisiejszej dyskusji?
Każdy może wziąć udział w dialogu publicznym albo jako jedna z 10 osób, które będą dyskutować. Będą to osoby o różnych poglądach właśnie. Ponadto 100 osób będzie w charakterze publiczności mogło obejrzeć na żywo tę debatę w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Żeby się zgłosić, należy wejść na stronę fnw.org.pl, czyli Fundacja Nowej Wspólnoty, i tam wypełnić formularz zgłoszeniowy, zarówno jeśli chce się brać udział aktywny, jak i oglądać dyskusję. Jest to bezpłatne. No ale konieczne jest zgłoszenie się. Serdecznie zapraszamy.
I czy tam będzie ktoś kogoś próbował przekonać do feminizmu albo do feminizmu zniechęcić? O co właściwie chodzi w waszych dialogach?
Podstawową zasadą dialogu jest właśnie to, żeby nie próbować się przekonywać, czy też dowodzić, że ktoś ma rację, a ktoś nie ma, tylko bardziej, żeby zrozumieć osoby, które mają inaczej niż my i wyrazić też to, jak jest nasze zdanie, ale z takiej osobistej perspektywy bardziej to nas interesuje i to staramy się wydobywać z osób uczestniczących w naszych dialogach, niż argumenty, czy też dane, które tak naprawdę możemy sobie poszukać, znaleźć w internecie. I to jest, więc tu jest rozmowa właśnie na poziomie osobistego doświadczenia i wartości.
Chyba musimy coś razem zrobić, bo my na socjolożkę.
Pani Katarzyna Krzywicka z Dudek, rozumiem, że taka perspektywa, żeby niekoniecznie się zgodzić na koniec, ale żeby ze sobą porozmawiać i przestać się okładać tylko etykietami i szufladami, jest pani bliska.
To jest w ogóle nasza misja, po to powstał nasz profil socjolożki.pl na Instagramie, bo my chcemy wychodzić z tych baniek takich, które mają swoje jakieś przekonania na dany temat. Po to robimy badania na próbach ogólnopolskich, żeby zobaczyć różne punkty widzenia i te różne punkty widzenia pokazujemy. I staramy się właśnie zrozumieć jedną, drugą, trzecią stronę. Także to, co pan Michał mówi, jest mi bardzo bliskie.
Pani Katarzyna Zawadzka jeszcze ma ostatnie słowo wprost ze Szczecina. Konstatacje czy konsternacje? Z czym zostawiamy państwa?
Drodzy państwo, ja bardzo dziękuję za tą dyskusję i tą rozmowę. Powiedziałabym tak, takie trzy postulaty. Nie bójmy się krytycznej analizy, krytycznej oceny otaczającej nas rzeczywistości. Nie bójmy się dialogu i nie bójmy się pojęcia instytucjonalizowanie, dlatego że właśnie w tym feminizmie instytucjonalnym mocno ugruntowana jest sprawczość polityczna i skuteczne działania polityczne, które przekładają się na życie codzienne. Bardzo dziękuję.
Bo gdyby nie feministki, nie miałybyśmy tych praw politycznych i to jest być może jedna z rzeczy, o których warto w tej dyskusji pamiętać, ale nie zapominając, że jednak etykietowanie i stereotypizacja bardziej nam szkodzi niż pomaga, a na pewno szkodzi nam na wzajemne zrozumienie i budowanie wspólnoty. Katarzyna Krzywicka z Dunek, Michał Tragarz, Katarzyna Zawadzka byli państwa i moimi gośćmi. Anna Kowalczyk, Dariusz Pierok, Michał Jakubik. My się żegnamy, a za chwilę przywita się z państwem Piotr Baron. Dobrego wieczoru.
Autopromocja.
25. Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan Cortina.
Już pojutrze. Odliczamy codziennie o 7.40, opowiadając o naszych wielkich mistrzach.
Pierwszy w ogóle olimpijski medal w sportach zimowych.
Broń gąsienica, najlepszy z Polaków.
Czuję, że jeszcze coś zdobędziemy.
Również codziennie o 18.20 moje relacje z Mediolanu i Cortiny, z obiektów, na których po 6 lutego zatriumfują nowi wielcy mistrzowie. Oby także nasi. Do usłyszenia. Dariusz Urbanowicz.
Autopromocja.
Zapraszamy do reklamy.
Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
Ach, ci panowie z Media Expert.
Prawda?
Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
Co za dzień?
Co się stało?
Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
Meliski?
Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
Czyli to takie pastylki antystresowe?
Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
Na mnie i na Meliski.
Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
Wybieram Aldi, bo jest świeżo. W tym tygodniu paski z fileta z piersi kurczaka 400 gramów. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 14,99. Teraz 33% taniej przy zakupie dwóch opakowań. To tylko 9,99 za opakowanie. Produkt objęty limitem. A borówka amerykańska teraz jedynie 13,99 za aż 500 gramów. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
Żegnamy reklamy.
Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 4 lutego jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają, przed gołoledzią może wystąpić w całej Polsce. Mieszkańcy z Duńskiej Woli w Łódzkiem znów mają ciepłą wodę w kranach. Zakończył się pierwszy dzień rozmów między wysłannikami Kijowa, Waszyngtonu i Moskwy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed marznącym deszczem i gołoledzią. Alerty pierwszego i drugiego stopnia wydano dla całego kraju. Synoptycy apelują o szczególną ostrożność w całej północnej i centralnej części Polski. Tam prawdopodobieństwo wystąpienia marznących opadów wynosi 80%. Ostrzeżenia obowiązują do jutrzejszego wieczora. Na południu prognozowane są słabe opady marznącego deszczu, a alerty obowiązują tam do jutra do 9. Sytuacja w Zduńskiej Woli wróciła do normy. Mieszkańcy musieli borykać się z kilkugodzinną przerwą w dostawie ciepłej wody. Powodem była awaria, do której doszło w miniony weekend. Usterkę udało się sprawnie usunąć.
Miejska sieć wodociągowa w Zduńskiej Woli o planowanej przerwie w dostawie ciepłej wody poinformowała wcześniej przez wiadomości SMS. Dlatego mieszkańcy byli przygotowani na jej brak, ale podkreślają, że takie sytuacje mogą być problematyczne.
Dostaliśmy informację SMS-em, informacja jest też na klatce schodowej. Awaria jest, musimy sobie radzić. Dwa dni się przygotowywali do tego, mają to zrobić w jeden dzień.
Najgorzej mają ludzie starsi, którzy nie potrafią sobie poradzić z takimi warunkami atmosferycznymi.
Takie zabezpieczenie typu ogrzewanie elektryczne jak najbardziej ma sens.
Naprawa awarii zajęła blisko 4 godziny i zgodnie z planem około 14 sieć ciepłownicza znów zaczęła działać. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
Władze miasta podkreślają, że przerwa w dostawie ciepłej wody była konieczna, bo usterki ciepłociągu nie można było usunąć, gdy sieć pracuje pod ciśnieniem. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję, żeby utrzymać stopy procentowe bez zmian. Oznacza to, że w lutym stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego dalej wynosi 4%. Główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski mówi, że decyzja gremium nie była zaskoczeniem, bo w ubiegłym roku stopy zostały obniżone o prawie 2 punkty procentowe, a ostatnia obniżka była stosunkowo niedawno. Podkreślił, że Rada czeka na marcową projekcję inflacji.
Uznano, że wobec braku nowych informacji, nowych prognoz i nowych danych makroekonomicznych w tym momencie nie występują silne przesłanki za modyfikacją aktualnego poziomu stóp procentowych.
Ekonomiści prognozują, że w tym roku dojdzie do co najmniej 3 obniżek stóp procentowych. Zdaniem ekspertów pierwszą obniżkę zobaczymy już w marcu. Amerykańska agencja prowadzi śledztwo wobec firmy Nike w związku z zarzutami dyskryminacji białych pracowników poprzez politykę różnorodności. Komisja Federalna odpowiedzialna za egzekwowanie przepisów dotyczących dyskryminacji w miejscu pracy bada, czy Nike celowo dyskryminowało białych pracowników i kandydatów do pracy. Chodzi o ich rzekomą nadreprezentację w grupach objętych zwolnieniami, a także kwestię, czy firma naruszyła w związku z tym prawo. Firma Nike odmówiła udostępnienia danych dotyczących informacji o strukturze rasowej i etnicznej personelu oraz listy uczestników programów mentoringowych i rozwojowych. W Abu Zabi zakończył się pierwszy dzień rozmów między wysłannikami Kijowa, Waszyngtonu i Moskwy. Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio poinformował, że uczestniczyły w nich ukraińskie i rosyjskie zespoły techniczno-wojskowe. To dobrze, że po raz pierwszy od dawna zespoły techniczno-wojskowe z Rosji i Ukrainy spotykają się w formie, która uwzględnia też naszych ekspertów. Steve Witkow i Jared Kushner są też przez chwilę tam będą. Uważamy, że to ważne. Nie chcemy mówić, że same rozmowy są postępem, ale to dobrze, że jest jakieś zaangażowanie. Chciałbym też was przestrzec, że to delikatna sprawa, dlatego nie będziemy informować o postępach, nawet poprzez przecieki, dopóki nie będzie przełomu. Negocjacje mają być kontynuowane jutro. Ukraina domaga się silnych gwarancji bezpieczeństwa, włączając obecność nad Dnieprem zachodnich wojsk i reakcji Zachodu w razie kolejnej rosyjskiej agresji. Dla Kremla priorytet to przejęcie całości Donbasu.
klimat.
Bardzo zła jakość powietrza w Żywcu, natomiast w Suchej Beskidzkiej, Bielsku Białej, a także miejscami na południowym wschodzie zła. W pozostałej części kraju stan powietrza jest dobry albo umiarkowany. Najlepiej oddycha się w Nowym Targu, Uściu Gorlickim, Złockiem i Szymbarku. Aktualnie prawie 15% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. To był Serwis Trójki.
Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
O sporcie Norbert Michalak.
Mateusz Rudyk tuż za podium podczas Mistrzostw Europy w kolarstwie torowym. Polak w sprincie zajął 4. miejsce. W walce o brązowy medal Rudyk przegrał 2 biegi z Rosjaninem Nikitą Kirlicewem. Złoty medal wywalczył reprezentujący Wielką Brytanię Matthew Richardson, a srebro zdobył Holender Harry Lavreysen. Polscy łyżwiarze szybcy trenują już w Mediolanie przed rozpoczynającymi się w piątek zimowymi igrzyskami olimpijskimi. Swój kontrolny start ma już za sobą m.in. Kaja Ziomek-Nogal.
Jeszcze muszę z trenerem to przegadać, jak to wyglądało, ale to było wyjątkowe doświadczenie, bo startować 500 i nie dojechać 500 to jest coś dziwnego, jeszcze to się nie wydarzało w moim życiu, ale fajne było to, żeby to był taki wysiłek ala startowy, żeby zapoznać się z tym torem w kontekście startowym, stanąć na starcie ze starterem i poczuć te emocje. Ja już sobie właśnie stojąc tam wyobrażałam, co będzie, jak wybije ta godzina zero i to będzie ten start, więc fajnie było to przeżyć.
Wyścigi w łyżwiarstwie szybkim rozpoczną się w sobotę. Siatkarki Dewelopresu Rzeszów zgodnie z planem wygrały u siebie z niemieckim Palmberg Schwerin 3-0 w meczu 6. kolejki grupy Ligi Mistrzeń. Ten wynik oznacza, że Dewelopres zapewnił sobie pierwsze miejsce w grupie i awansował bezpośrednio do ćwierćfinału. W zupełnie odmiennych humorach były siatkarki Budowlanych Łódź, które przegrały swój 5. mecz w grupie B. W swoim ostatnim spotkaniu zespół z Łodzi uległ na wyjeździe Fenerbahce 0-3 i jest już bez szans na awans do następnej fazy tych rozgrywek. A z walki o Puchar Cef odpadły siatkarki Radomki Radom. W rewanżowym meczu 1/8 finału Radomka przegrała na wyjeździe z rumuńskim zespołem Voluntari 1-3.
Jutro pochmurno, przejaśnienia możliwe są na południu. Na północy spadnie śnieg i śnieg z deszczem, powodujący gołoleć. Na pozostałym obszarze spodziewany jest marznący deszcz. Od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie, plus 1 w centrum i plus 7 na południu.
Autopromocja.
Tylko w Trójce. Tydzień zaczyna się w sobotę. Sobotnia tonacja Trójki. O 13.05 zaprasza Piotr Kaczkowski.
Postaram się, by ładnie grali i zawsze w słusznej tonacji.
A po sobocie to już po kolei.
Agnieszka Szydłowska.
Piotr Mec. Jacek Kawryluk.
Grzegorz Hoffman.
I Michał Margański.
Od poniedziałku do piątku po 15.00. Audycja najbardziej autorska z autorskich. W tonacji Trójki.
Dobra piosenka czyni dobro.
Może przyprawić o zawrót głowy.
Poziom odpowiedni, może tak.
Bardziej dla przyjemności niż zarobkowania.
Posłucham jeszcze raz.
W tonacji Trójki. Tylko u nas.
Autopromocja.
Zapraszamy do reklamy.
Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
No, ci panowie z Media Expert.
I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
Proszę, oto pana kawa z mlekiem.
To jeszcze mini lotto, 4 zakłady.
Czyli poczwórna radość i szansa na wygraną.
Więcej zakładów mini lotto to więcej szans na wygranie nawet 500 000 zł. Mini lotto robi wielki dzień. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
Żegnamy reklamy.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
Dobry wieczór Państwu. Czekałem na tę chwilę. Mam nadzieję, że Państwo też oczekują na program, który rozpoczyna taki sygnał.
Kiedy gna tak przed siebie w powodzi deszczu i łez. Tylko tłok w siódmym niebie sprawia, że wciąż tu jest. czerwony smak ryzyka, to zjawia się, to znika.
Jeden raz w tygodniu, trzy wymiary gitary właśnie w środę i dziś zaczęliśmy od tego utworu i jednej z moich ukochanych wokalistek. To była Małgorzata Ostrowska i Mister of America. Dziś na początek naszego spotkania w trzech wymiarach gitary. I teraz Beth Hart.
hangs around the boulevard. She's a local girl with local scars. She got home late, she got home late. She drank so hard the bottle ached. And she tried and she tried and she tried and she tried. But nothing's clear in a bar full of flies. So she takes and she takes, she takes and she takes. She understands when she gives it away. She says, man, I gotta get out of this town. Man, I gotta get out of this pain. Man, I gotta get out of this town. Out of this town. She know heaven don't want her anyway. She left a note right by the phone. Don't leave a message, cause this ain't no home. And she cried and she cried and she cried and she cried. She cried so long her tears ran dry. Then she laughed and she laughed. She laughed and she laughed. Cause she knew she was never coming back. She said, man, I'm gonna get out. She took a train to a little old town without a name. She met a man, he took her in, but fed her all the same bull again. Cause he lied and he lied and he lied and he lied. He lied like a salesman selling flies. So she screamed and she screamed and she screamed and she screamed. It's a different place but the same old thing. It's all. It's all I hate. It's all too much for me to take. I can't be sure where it begins or if the good life lies within. So she said, man, I gotta get out of this town. Yeah. And now I gotta get back on that train. Man, I gotta get out of this town. I'm out of my pain. So I'm going back to LA. Back to LA. Back to LA. Hey, I'm going back to LA.
Ciarki, kiedy słucham tego utworu, to była Beth Hart i utwór LA Song, czyli piosenka z Los Angeles, a Beth przez chwilę stała się jakby mieszkanką Los Angeles. Thank you.
Are you alive?